Tak, a nasza mozaika poranna znowu się zmienia. Tym razem będziemy mówić o tym, co nas niepokoi od dawna, czyli o postawie amerykańskich środowisk żydowskich wobec polskiego mienia. Naszym gościem jest ekspert w tych sprawach, redaktor Stanisław Michalkiewicz. Dzień dobry.
Dzień dobry. No nie ekspert, ale trochę tam na ten temat.
Trzeba przyznać, że pan jako pierwszy w przestrzeni publicznej Polski od wielu lat mówi o tym problemie, który teraz już dostrzegają wszyscy. W liście do premiera Morawieckiego 59 senatorów amerykańskich wyraża zaniepokojenie projektem ustawy reprywatyzacyjnej i wzywa polski rząd do zapewnienia sprawiedliwości ocalałym z Holokaustu. I maski opadają. To nie o ustawę o IPN-ie chodzi tak naprawdę, tylko chodzi o ustawę o reprywatyzacji i o mienie, które można w Polsce zdobyć. Znaczy,
cały czas chodzi o to samo. Środowiska żydowskie, a głównie żydowskie organizacje przemysłu Holokaustu w Stanach Zjednoczonych, już od 90 roku, to znaczy od transformacji ustrojowej, zwęszyły szanse wyszlamowania Polski, no i nie ustają tutaj w wysiłkach. Przypomnę, że po raz pierwszy taka interwencja ze strony polityków amerykańskich, nie żydowskich, bo oni działają zakulisowo i wywierają presję na tych senatorów, którzy skaczą przed nimi z gałęzi na gałąź potem, więc to było w 94 roku, już 8 wpływowych polityków z obydwu partii wystąpiło z takim listem do ówczesnego sekretarza stanu Warrena Christophera, żeby Departament Stanu ostrzegł rządy krajów środkowej Europy, że jeżeli nie zadośćuczynią żydowskim roszczeniom majątkowym, to stosunki Stanów Zjednoczonych z tymi krajami się pogorszą.
No ale powiedzmy sobie szczerze, jaką podstawę prawną mają tak zwane środowiska żydowskie
nie mają
do roszczeń wobec Polski?
Nie mają żadnej. Przypomnę, że te roszczenia dotyczą tak zwanego mienia bezdziedzicznego, własności bezdziedzicznej, która jeszcze od czasów starożytnego prawa rzymskiego przypada państwu, którego ten zmarły spadkodawca był obywatelem. I taka zasada, mówię, zrodzona jeszcze w starożytnym prawie rzymskim, została recypowana przez wszystkie kraje cywilizowane, Stany Zjednoczone też. W Stanach Zjednoczonych jest dokładnie taka sama zasada, jak i w Polsce. I wyjątkowo takie niemoralne, żeby nie powiedzieć bezczelne, są wystąpienia senatorów Stanów Zjednoczonych pouczające Polskę, co powinna zrobić, że powinna odstąpić od tej zasady, podczas kiedy Stany Zjednoczone nie myślą odstąpić od tej zasady i na przykład nie przychodzi nikomu do głowy, żeby Indianom amerykańskim, grupom etnicznym zwracać mienie
amerykańskie, żeby zwrócić się do przedstawicieli Indian i na tej samej zasadzie pobudzić ich do działania. Że proszę bardzo, też mamy mienie bezspadkowe, które pozostało po plemionach indiańskich, a zostało zagospodarowane przez białych.
Wie pan, to ja słyszałem o tym pomyśle. Wiem, że taki się zrodził, taki pół żartem, pół serio, ale pół serio.
No właśnie, bo konsekwencje mogą być nieobliczalne.
Nie, więc jeśli pan pozwoli, panie redaktorze, to powiem, o co tu chodzi. Chodzi o tak zwany precedens Black Hills. Otóż mniej więcej w czasie wojny secesyjnej, mniej więcej, grupa Indian, znaczy Indianie z grupy Lakota wznieśli powstanie na obszarze północnej, południowej Dakoty, Wyoming, tamtych właśnie stanów. No i ponieważ tam nie było jakichś środków ani pomysłu na to, żeby ich spacyfikować, to rząd podpisał z nimi w 1868 roku traktat w Fort Laramie. na podstawie którego to terytorium tam wymienione w tym traktacie miało przypadać Indianom na wyłączność, biali ludzie w ogóle nie mogli się tam osiedlać i tak dalej. No i ten traktat niby obowiązywał, ale to tak jak to z Indianami tam te traktaty zawierali. Gruchnęła wieść, że na tym terenie jest złoto, w związku z tym generał Custer wyprawił się tam na czele oddziału kawalerii, wtargnął na to terytorium, Indianie stawili opór, no i rozbili to wojsko amerykańskie w bitwie pod Little Bighorn. To bardzo ładnie film opowiada o tym Mały Wielki Człowiek z Dustinem Hoffmanem, więc to wielu ludzi w Polsce pewnie go oglądało i pamięta. Ale potem no, jeszcze jedna wyprawa była, tych Indian tam zmasakrowano, no i ale tego traktatu w Fort Laramie nikt nie anulował.
Nie uchylił,
tak. Gdzie to się tam jakimiś głupstwami zajmować? No i to może być taki niebezpieczny precedens, że sądy amerykańskie zostaną zalane pozwami indiańskimi. Ja myślę, że to, co ta sytuacja, jaka jest w tej chwili, bo pan ma rację, że ta ustawa o IPN-ie to był tylko pretekst, chociaż też charakterystyczny, bo skoro już mówimy o ustawie o IPN-ie, to wypada przypomnieć, że ona została uchwalona w roku 1998 i tam na sugestie strony żydowskiej, z którą już wtedy takie rzeczy Polska
negocjowano,
konsultowała.
Nie wiadomo dlaczego.
A no, wie pan, dlatego, że jesteśmy suwerenni i pełnomocni, to dlatego, tak. Więc został umieszczony artykuł 55, już wtedy, który przewiduje karalność tak zwanego kłamstwa oświęcimskiego, a więc każdej próby podważania zatwierdzonej do wierzenia wersji historii II wojny światowej, a Holokaustu w szczególności. No i kiedy mniej wartościowy naród tubylcy postanowił użyć tego samego narzędzia, żeby poprawić sobie reputację, no to strona żydowska podniosła klangę, zawrzała gniewem.
Wam,
no nie, no co wolno, co wolno wojewodzie, to nie tobie smrodzie, prawda? To jasne. No i klangor został podniesiony. To, że klangor to jeszcze pół biedy, natomiast bardzo groźne było oświadczenie ówczesnego sekretarza stanu Rexa Tillersona, który zresztą w tydzień po pobycie w Warszawie, nie wiem o czym z nim te palanty rozmawiały, wyraził rozczarowanie postawą Polski z powodu tej nowelizacji ustawy o IPN-ie, a rzeczniczka Departamentu Stanu poszła nawet krok dalej i to, że jeśli Polska tak będzie dokazywać, to może zagrozić swoim strategicznym interesom. I ta deklaracja już stawiała znak zapytania, czy stawia znak zapytania nad wiarygodnością Sojuszu Północnoatlantyckiego, bo jeżeli z powodu takiego głupstwa, powiedzmy sobie szczerze, ta ustawa zresztą tam mniejsza o to, już nie będę jej merytorycznie oceniał, jeżeli z powodu takiego głupstwa nasz najważniejszy sojusznik nam tu grozi, że możemy narazić nasz flank swoje strategiczne interesy, to jak możemy na niego liczyć w sytuacji, kiedy pojawi się prawdziwe niebezpieczeństwo?
A to nie jest bardzo niebezpieczne.
No, jeszcze na razie się nie pojawiło, bo na razie to tutaj nasz rząd się podłącza, tam wojuje z zimnym ruskim czekistą Putinem, a tutaj zagrożenie przychodzi z całkiem nieoczekiwanej strony. To jest nie pierwszy list taki, bo jeśli dobrze pamiętam, w lipcu 2015 roku 47 senatorów zwróciło się z takim listem do ówczesnego sekretarza stanu Johna Kerry'ego. No teraz ta liczba wzrosła, więc i ja czytałem ten list, bo wczoraj dostałem go z Waszyngtonu i lektura tego listu nasunęła mnie takie wątpliwości, czy ci senatorowie aby na pewno dobrze się orientują w realiach prawnych, dlatego że mieszają najwyraźniej, no jakby tu powiedzieć, zaspokojenie roszczeń w zakresie mienia bezdziedzicznego, tej własności bezdziedzicznej, z mieniem, które było przedmiotem umów indemnizacyjnych, między innymi ze Stanami Zjednoczonymi. Więc jeżeli senatorowie tu mieszają. A to z listu wynika wyraźnie, że nie bardzo tutaj potrafią rozgraniczyć jedno
od drugiego. Poza tym ilu jeszcze jest tych ocalałych z Holokaustu?
Wie pan, to nieważne ilu ich jest. Kto, jak ktoś żyje, to
których
znaczy,
nie chciała
że
przyjąć Ameryka wówczas.
Nie, jak ktoś żyje, to znaczy, że ocalał. Wie pan, no, tych ocalałych będzie teraz coraz więcej. Jestem
20-letni ocalali.
No to jasne, tym bardziej, że oni traumy podobno odczuwają. Tam w rocznicę popuszczają w spodnie, sami nie wiedzą dlaczego, wie pan. No to jest poważna sprawa. Powinni się zająć tym jacyś tam lekarze, wracze i tak dalej, ale nie o to chodzi. Chodzi o zasadę, jak powiadam, pryncypialną, że Stany Zjednoczone, Kongres Stanów Zjednoczonych, jeśli mu tak zależy na tym, żeby odstąpić od zasady tej, o której mówiłem, że mienie bezdziedziczne przypada państwu, którego zmarły był obywatelem, to niech to najpierw zrobią w Stanach Zjednoczonych. Przecież mogą taką ustawę uchwalić, mogą. Prawda? A tym bardziej, że Stany Zjednoczone też podpisały deklarację terezińską i Indianom rząd powinien zwrócić to, co im się w takim razie był należy. Należało Murzynom, to co im się należało, Meksykanom, Francuzom, bo przecież Francja tego, no, Rosjanom nawet, pół Alaski, czy tam całą Alaskę. Ta. Więc lepiej tej puszki Pandory nie otwierać. To naprawdę w interesie, chyba że senatorowie podpisani pod listem traktują Polskę jako, no, jako skarbonkę dla Żydów. No, ale to,
bo najlepiej dzielić z nieswojego.
Tak, ale to myślę, że nasi umiłowani przywódcy, pan premier powinien, znaczy to jest konsekwencja, panie doktorze, zaniedbań w stosunkach polsko-amerykańskich popełnionych jeszcze przed poprzednich prezydentów Lecha Wałęsy, Aleksandra Kwaśniewskiego, Bronisława Komorowskiego, Lecha Kaczyńskiego, no i
widziałem takie,
i obecnego.
Panie doktorze, tak już trochę zmieniając temat i poruszając kwestie aktualne, bo tu już jakby omówiliśmy te roszczenia, no wiemy, one są po prostu niedorzeczne, ale mogą być skuteczne. To jest niestety.
No mogą być. Jest ta ustawa w Kongresie, numer 1226 w Izbie Reprezentantów. 12 marca grupa działaczy polonijnych zebranych na takim zjeździe w Waszyngtonie.
Dobrze, że ta Polonia jeszcze
odwiedziła ponad 300 biur. Mieli odwiedzić 435.
W ogóle musimy podziękować Polonusom, że wykonują za polski MSZ pracę.
No gorzej nawet, wie pan, bo wydaje się, że no nie wiem, ale w każdym razie jest taka koincydencja czasowa, że na ten zjazd miało przyjechać znacznie więcej uczestników, ale po wizycie w Stanach Zjednoczonych pana wiceministra Magierowskiego nagle wiele środowisk polonijnych zaczęło mieć wątpliwości, a czy w ogóle warto na ten zjazd przyjeżdżać, a czy w ogóle warto przeciwko tej ustawie tam występować, a może byśmy nie kwestionowali samej ustawy, tylko Polskę wyeliminowali z tego. No, pojawiły się takie właśnie dziwaczne wątpliwości. Nie wiem, czy to pan Magierowski to spowodował, czy to przypadkowa zbieżność w czasie, no ale jeśli by nie była to przypadkowa zbieżność, no to by to pogłębiało podejrzenia, że rząd, pan prezydent Duda, naczelnik państwa i tak dalej, jakieś zobowiązania tutaj złożyli i tylko wobec polskiej opinii publicznej do samego końca one mają pozostać tajemnicą. No to się nazywa zdrada. To się nazywa zdrada i trzeba by, no, zażądać wyjaśnień. Nie wiem, kto powinien i od kogo, ale od pana premiera Morawieckiego i od pana prezydenta jednak opinia publiczna powinna zażądać wyjaśnień. Czy zresztą zwracał się z taką interpelacją pan poseł Winnicki, przypomnę, zaraz po 12 grudnia, kiedy Senat Stanów Zjednoczonych, nawiasem mówiąc, przez aklamację uchwalił tę ustawę numer 447, poseł Winnicki wystąpił z interpelacją zawierającą trzy pytania, jeśli dobrze pamiętam. Czy rząd polski składał jakieś deklaracje w tej sprawie? Czy był naciskany i przez kogo? No i co zamierza zrobić, żeby tu to niebezpieczeństwo od Polski oddalić? Czytałem odpowiedź na interpelację zredagowaną przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych. No, najłagodniej można ją określić jako wymijającą. Jedyna konkretna informacja w tej interpelacji była taka, że ministerstwo monitoruje sprawę. No to znaczy nic nie robi, tylko się przygląda, bo przygląda. To się elegancko nazywa
Panie redaktorze, tak na koniec trochę właśnie z innej półki. Widziałem takie zdjęcie pracownic Muzeum POLIN, wszystkie w czarnych kreacjach, z dumą obwieszczające, że brały udział w czarnym marszu. To Muzeum POLIN już jest jakąś nową partią polityczną w Polsce?
No wie pan, można by postawić pytanie, od kiedy to i z jakiego powodu środowiska żydowskie są zainteresowane depopulacją w Polsce, bo to ten czarny marsz, to przecież o to chodziło, żeby się wszyscy mogli skrobać na życzenie, więc nie wiem, jaki mają w tym interes, bo nawet jeżeli chcą tutaj zostać właścicielami niewolników, to im więcej niewolników, tym korzystniej, no bo to z niewolnika to mamy i Szmalec i tamtego, także to nie wiem, logiki w tym nie ma, ale jest pewien trop, który na to naprowadza, mianowicie w tym czarnym proteście głównym wrogiem okazał się jak zwykle, tak jak za Stalina, Kościół katolicki. Widać wyraźnie, że Żydokomuna ma te same sympatie i te same antypatie już od ponad pół wieku.
Są stali w uczuciach.
Tak, są stali w uczuciach. No i że tak powiem, tak, tylko to by wyjaśniało, o co chodzi.
Ale zobaczmy też pozytywny aspekt tego, co się dzieje. Jeszcze niedawno to wszystko, co tu wygadujemy, byłoby nazwane zoologicznym antysemityzmem i bylibyśmy straszliwie piętnowani. A teraz dyskurs jakby znormalniał.
No wie pan, to jeszcze do normalności, jeszcze daleko nam do normalności, ale przypomnę z nieżyjącego już pana mecenasa Ryszarda Paruskiego, który miał poglądy narodowe, no i z tej racji często był oskarżany o antysemityzm. On się nie wdawał w spory, że tam nie zastrzegał się, że nie jest i tak dalej, nie powoływał się, że tam miał jakieś przyjaźni się z jakimiś Żydami, tylko mówił, antysemityzm, piękna idea. Więc to na tej zasadzie, wie pan, jeszcze daleko nam do normalności, żebyśmy, bo a tu te oskarżenia rzeczywiście one się mnożą i podlegają w związku z tym inflacji galopującej. Ja bym proponował, żebyśmy się nie przejmowali tymi oskarżeniami. Natomiast to, co trzeba zrobić, to rzeczywiście trzeba ułożyć, trochę wyeliminować nadmiar egzotyki w sojuszu polsko-amerykańskim, bo ta egzotyka może nam się odbić nieprzyjemną czkawką.
I tu stawiamy kropkę. Bardzo dziękuję. Naszym gościem był redaktor Stanisław Michalkiewicz.
Dziękuję bardzo.
I macie państwo porcję niepoprawnych politycznie myśli do przemyślenia. Dziękuję bardzo. A my posłuchajmy sobie może Eddie Weddera z Johnnym Deepem. Jak razem grają, posłuchajcie. No i tak brzmi Eddie Wedder, a na gitarze grał Johnny Deep. On naprawdę dobrze gra na gitarze. Przy telefonie pułkownik Grzegorz Małecki, ekspert od spraw bezpieczeństwa, emerytowany szef Agencji Wywiadu. Dzień dobry.
Dzień dobry.
No mamy tą sytuację szpiegowską. Mamy wydalenia dyplomatów rosyjskich, zapowiadane przez Rosję retorsje i aresztowanie rosyjskiego szpiega w jednym z polskich ministerstw. Jak to możemy skomentować i zrozumieć?
No, przede wszystkim możemy skomentować to tak, że jeśli będziemy mówili o tym, pamiętali przede wszystkim, kim jest osoba podejrzewana o szpiegostwo na rzecz Rosji. Więc jest to pracownik Ministerstwa Energii, jak donoszą media. A więc jest to potwierdzenie obserwowanego, czy też wskazywanego od jakiegoś czasu zjawiska, stającego się coraz bardziej oczywiste, że jednym z głównych obszarów zainteresowania w dzisiejszej sytuacji służb rosyjskich jest kwestia zagadnień energetycznych, a przede wszystkim działalności polskiego państwa w obszarze czy w celu uniezależnienia się od dostaw ze strony Rosji. Mamy tu kolejny, bardzo namacalny, twardy dowód na to, że Rosja aktywnie działa na tym kierunku.
Czyli ci, którzy mówili, że mamy już odprężenie, że zniknęło zagrożenie ze strony Rosji, no chyba się mylili.
Nie, no to nie można tego rodzaju uwag w dzisiejszym świecie poważnie traktować. Widzimy, że ofensywa Rosji na wszystkich polach w kierunku państw zachodnich, no jest, trudno powiedzieć, że ona jest coraz większa, bo trudno to zmierzyć. Natomiast jest niewątpliwie bardzo silna, co wydaje mi się bardzo takie budujące, to, że uświadomiły sobie to państwa, bardzo poważnie państwa Zachodu, stąd ta bardzo zdecydowana reakcja, jaka została wczoraj podjęta. Myślę, że to jest dla Rosji no, dosyć szokujące zachowanie. Powinniśmy liczyć na to, że jakąś reakcję w świadomości elit rosyjskich powinno to wywołać.
Nie spodziewali się, że taka twarda postawa ich spotka?
Myślę, że się nie spodziewali, dlatego że pamiętajmy, że działania między innymi służb rosyjskich przede wszystkim są nakierowane na rozbijanie spoistości wspólnoty świata zachodniego. I jak obserwowaliśmy w wielu różnych sytuacjach, udaje się to dosyć nieźle, natomiast okazuje się, no, że jednak no, całkiem zdrowego rozsądku świat Zachodu nie stracił.
Bardzo dziękuję. Myślę, że trochę jaśniejsza jest sytuacja po tym, co powiedział nam pan pułkownik Grzegorz Małecki. Bardzo panu dziękuję i miłego dnia życzę.
Dziękuję bardzo, kłaniam się, wzajemnie.
Dziękuję bardzo.